ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Witam, a moim gościem jest profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog, ekspert do spraw niemieckich i watykańskich, więc zaczniemy od Niemiec. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Czy jest pan zaskoczony, pan profesor, za tą jednozdaniową odpowiedzią rządu niemieckiego na wielostronicowy i bardzo ze szczegółowymi wyliczeniami raport strony polskiej?
Typowo niemiecka odpowiedź, precyzyjna, krótka, spuentowana.
No ale nasz rząd mówi, to jest skandaliczna odpowiedź dowodząca lekceważenia polskich aspiracji, pokazuje, że Niemcy kompletnie nie rozumieją naszej argumentacji.
By użyć takiej metafory, to nieprzypadkowo po polskim papieżu nadszedł niemiecki. Byłby to wzór modelowej współpracy także dla obecnych rządzących w Warszawie i Berlinie.
No ale nie współpracują ze sobą, tak bym powiedział. O ile Ratzinger współpracował z Janem Pawłem II, to rząd niemiecki nie współpracuje z polskim, a polski z niemieckim. Powiedziałbym, że robi się coraz ostrzej. Jeżeli już słyszymy, że Niemcy nas lekceważą, że traktują nas wasalnie, to są dzisiejsze wypowiedzi wiceministra spraw zagranicznych, no to nie jest... Jak się zdaje, język dyplomacji.
Nie jest język dyplomacji, ale nie ma też chemii między obydwoma rządami. To jest szkodliwe, ponieważ racja stanu Polski zakłada silne oparcie w Unii Europejskiej i w Berlinie. Nie udało nam się stworzenie kontrprojektu w postaci Trójmorza i dobrze byłoby w obecnej sytuacji, kiedy mamy wojnę na wschodzie, kiedy mamy nierozstrzygniętą jeszcze politykę amerykańską wobec Chin, nie mamy wygenerowanego konfliktu wokół Tajwanu, byłoby dobrze, gdyby Polska była ubezpieczona z dwóch stron, z Unii Europejskiej i z Waszyngtonu.
No ale właśnie nasi politycy mówią, Waszyngton nam wystarczy. W tej chwili jesteśmy silniejszym sojusznikiem Stanów niż Niemcy, no bo Niemcy, powiedzmy, ich polityka wobec Rosji zbankrutowała. A Polska okazała się prawdziwa.
Dobrze, ale Niemcy nie prowadzą polityki rosyjskiej taką, którą prowadzili do 24 lutego. Ona zbankrutowała, Niemcy uznali to i nie ma w Niemczech powrotu do polityki sprzed 24 lutego. Natomiast nim się ta nowa polityka wobec Rosji ukonstytuuje, potrzebne jest kilka lat, a nie tylko pół godziny wystąpienie Scholza.
To jest oczywiście prawda, ale z drugiej strony w takim wypadku Polska może budować swoją pozycję właśnie na tym, że będzie głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, tak jak była nim Turcja swego czasu, czy cały czas jest Izrael w polityce bliskowschodniej?
No, Polska nie ma szans skopiowania i pozycji, i statusu Izraela w polityce amerykańskiej. Rola konia trojańskiego jest ryzykowna. To bym odesłał naszych polityków do Homera lub przestudiowania wojny trojańskiej i historii konia trojańskiego. Generalnie politycy powinni trochę więcej czytać.
To jest oczywiście prawda, ale odpowiedzą w ten sposób. No dobrze, ale odpowiedź niemiecka jest przynajmniej nieprecyzyjna, bo oni się odwołują do dokumentu, który się pojawił 23, czy nawet nie dokumentu, wypowiedzi 23 sierpnia 1953 roku. Strona polska mówi, on nawet nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Trudno go traktować poważnie.
Panie redaktorze, prawdziwą politykę robi się nie przy światłach Jupiterów, tylko w gabinetach zakulisowo.
To dobrze. Czy zwrócenie się do ONZ nam pomoże w prawdziwej polityce? Wczoraj już się zwróciliśmy do Organizacji Narodów Zjednoczonych, żeby wsparła nas w naszych postulatach wobec Niemiec.
No i zastanawiam się, jakie przełożenie miałoby ONZ na konflikt polsko-niemiecki.
Panie profesorze, bez złośliwości, ONZ jest znane ze swojej nieskuteczności w ogóle we wszystkim, ale...
Rozumiem, że...
Chodzi o umiędzynarodowienie tego
tak,
sporu.
Rozumiem, że chodziłoby o stworzenie takiego frontu propagandowego, który być może miałby zakończyć się tym, czym na przykład bojkot Szwajcarii w 1992 roku, kiedy z kolei Szwajcaria znalazła się w defensywie pod pręgierzem opinii publicznej i w końcu zdecydowała się zapłacić ten miliard franków za przejęte złoto żydowskie w czasie II wojny światowej. Nie sądzę, by się to nam udało.
Dlaczego? Ma się nie udać, jak się udało wobec Szwajcarii?
Aż mi się, muszę się ugryźć w język. Do tej pory depozyty światowe znajdują się w Szwajcarii, w szwajcarskich Alpach, a nie w Polsce.
No dobrze. Profesor Arkadiusz Stępień, historyk, politolog, ekspert od Niemiec i od Watykanu jest naszym gościem. Wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej imienia księdza Józefa Tischnera w Krakowie. Przejdźmy do Watykanu. Będzie Santo Subito? Już się takie głosy pojawiały. Arcybiskup Ganswein mówi, myślę, że to pójdzie w tym kierunku.
Znaczy... Odpowiedź cyniczna brzmiałaby, no tego nie wiemy, ponieważ nie znamy zamiarów Boga. Natomiast byłby to wreszcie pierwszy papież nowożytny, który nie zostałby beatyfikowany czy kanonizowany.
Gdyby nie został, tak.
To byłby pierwszym, który nie będzie awansowany o piętro wyżej skrypt watykańskich na poziom posadzki bazyliki, bo nie będzie w żadnym ołtarzu.
Ale rozumiem, że arcybiskup Ganswein, mówiąc Santo Subito, nie mówi, czy on w ogóle będzie kanonizowany czy beatyfikowany, tylko mówi o tym, że można by zastosować przyspieszoną procedurę, taką jak wobec Jana Pawła II.
Prawdopodobnie byłoby to wbrew woli nawet papieża Benedykta, który na samym początku pontyfikatu zrobił różnicę między swoją osobą, a osobą Jana Pawła II. Papieża Polaka on nazwał wielkim papieżem, siebie tylko robotnikiem w winnicy pańskiej.
A może powód jest inny. Otóż arcybiskup Ratzinger był, czy kardynał, współpracownikiem Jana Pawła II i w pewnych kwestiach, nie w całości, ale prezentował podobną linię. Papież Franciszek zdecydowanie nie jest uczniem Ratzingera i raczej nie idzie jego linią, więc nie ma powodów, żeby go beatyfikował tak szybko, jak Ratzinger Benedykt beatyfikował Jana Pawła II.
Myślę, że z pewnością tak, ale jak zwykle motywacja jest wynikiem splotu czynników, a nie tylko jednej mechanicznej przyczyny. I już sam fakt, że rezonans na Benedykta był zupełnie inny, społeczeństwa, katolików, kościoła był zupełnie inny niż rezonans na Jana Pawła II. No, wielu wskazywało na to, że potrafił polski papież magnesować ludzi. Miał jakąś taką inklinację mistyka, podobnie jak Chrystus. Benedykt tego nie miał. Benedykt miał krąg uczniów na wykładzie i tyle.
A może jest jeszcze jeden powód. Kościół obawia się tego, że tak jak wyszło z Janem Pawłem II, to znaczy był błyskawiczny proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny, a potem pojawiły się pytania, bardzo poważne pytania, na które wciąż nie znamy odpowiedzi.
I Ratzinger był jednym z tych, który raczej pociągał za ten hamulec podczas tych dyskusji o beatyfikacji w gronie kardynalskim, szczególnie ta włosko-południowoamerykańska parentela władzy w Watykanie forsowała błyskawiczną beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II. Ratzinger był przeciwko.
No, kardynał Sodano też wygląda na to, że był przeciwko, bo nie chciał składać zeznań.
No, ale on
chociaż
był...
taka to jest inna opcja, tak bym powiedział, jeśli chodzi o Watykan Jana Pawła II.
Sodano był tak lojalny wobec Jana Pawła II, że dwoma rękami podpisywał tę beatyfikację turbo.
Naszym gościem w RMF FM był profesor Arkadiusz Stępień, historyk, politolog, Wyższa Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera. Żegnamy się już ze słuchaczami radia, ale pozostajemy w radiu RMF 24, a także na naszych stronach internetowych rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. I wracamy do kolejnych fundamentalnych pytań. Czy po tych uroczystościach pogrzebowych, kiedy już nie będzie papieża seniora, możemy się spodziewać rezygnacji papieża Franciszka? Pojawiały się takie głosy, że on z ewentualną rezygnacją czeka, aż umrze jego poprzednik.
Tak, to jest jedna wykładnia, czy też jeden punkt odniesienia. Byłoby dla opinii publicznej bardzo konfuzyjne, gdyby było dwóch papieży emerytów, więc tak.
Było w ogóle trzech wtedy papieży, bo byłby papież i dwóch emerytów.
Więc Franciszek na pewno nie chciał robić takiego precedensu. Po drugie, Franciszek ze swojego habitusu jest trochę podobny do Jana Pawła II. To jest taki zawzięty góral, który nie odpuści.
Nie rezygnuje. Schodzi z krzyża, jak
dokładnie.
Mówił Jan
Paweł. Dlatego kiedy rok temu i właściwie 2 lata temu media podbijały tego bębenka, Franciszek będzie rezygnował, bo ma kontuzję kolana. Nie sądziłem, by do tego doszło. I nie sądzę, by Franciszek zrezygnował w momencie, kiedy faktycznie czy kontuzja fizyczna, czy jakaś choroba umysłowa by nim owładnęła, on nie zrezygnuje.
No, z drugiej strony mówi, że jest dokument, w którym składa rezygnację, jeśli byłby nieprzytomny.
Dokładnie. To jest ta furtka jednak, którą sobie zostawia na ewentualność, o której mówił pan redaktor.
To trochę taka jak Ariela Sharona, tak rozumiem, że mówimy o takim prawdopodobieństwie. Długotrwały brak przytomności papieża.
Dokładnie.
W żadnej innej sytuacji nie zrezygnuje.
Tego nikt nie wie. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, po to jest ten dokument w szufladzie, by go wyciągnąć.
A w innych sytuacjach nie zrezygnuje.
Stawiam 99%, że nie.
Zmieni reguły z przechodzenia na emerytury? Zmieni. Bo to też jest bardzo ciekawe pytanie. Pojawia się taki głos, że biała szata nie, imię papieskie nie, powinno być jasno powiedziane, kim jest papież emeryt. Że nie jest papieżem, mówiąc inaczej.
Czekamy na tą nową regulację. Franciszek jej nie wprowadził, ponieważ musiałaby ta nowa regulacja objąć Benedykta.
Czyli trzeba go zdegradować.
Dokładnie. A to ze względu na trochę taki ojcowski stosunek Franciszka do Benedykta, ze względu na to, że jednak Benedykt dokonał precedensu i jako papież urzędujący ustąpił na fotel papieża, ale tylko emerytowanego, nie chciał Franciszek mu robić tej podwójnej przykrości. No. Ale regulacja będzie, Franciszek jest zdeterminowany, prawdopodobnie wprowadzi tę regulację, którą sugeruje pan redaktor.
Ja cytuję tutaj Franciszka, on to wprost powiedział, że powinien być kardynałem, a nawet może biskupem, bo niektórzy mówią, nawet powinno być powrót do poziomu biskupa. Imię chrzcielne, czyli w tym przypadku Józef Ratzinger, Jorge Bergoglio, i rezydowanie poza Rzymem, żeby nie było zamieszania.
Tak, należy jednak oddać to, co papieskie papieżowi, czyli Benedyktowi XVI, z tych możliwości, które wobec niego wysuwała fronda antyfranciszkowa, nie skorzystał, okazał się lojalnym poddanym papieża Franciszka.
Ale z drugiej strony mamy kilka takich wypowiedzi, które rzeczywiście padły. Papież Benedykt, odchodząc na emeryturę, mówił, będę milczał, ale przynajmniej kilka listów, na przykład list o kryzysie w Kościele, który jest pośrednią polemiką z opinią Franciszka na temat źródeł kryzysu seksualnego w Kościele, czy słynny fragment w książce kardynała Saracha, gdzie pisał o celibacie, to jest ewidentna polemika z Franciszkiem.
Tak, to są dwa spektakularne przykłady. W przypadku drugim Saracha, to Sara był tą sprężyną napędową, która wykorzystała Benedykta. Benedykt nie do końca był jako polityczny greenhorn w Watykanie, nawet w wieku 80-90 lat, nie wiedział, co się pakuje. To go Sarach wykorzystał. Natomiast w przypadku tego stanowiska wobec celibatu, tu Benedykt poruszał się nie po architekturze władzy w Watykanie, tylko po architekturze teologii. I była to kontra rzeczywiście teologiczna. Można było dopatrzyć się tutaj pewnej nielojalności wobec Franciszka.
Ale generalnie to było w czasie, kiedy się toczyła debata na temat synodu amazońskiego, czy on dopuści żonatych mężczyzn do święceń. Chodziło bardzo mocno, że to już było w zasadzie zdecydowane. Następuje kontra i wycofanie się z tej decyzji.
Tak i nie była to zdrowa sytuacja, ponieważ przeciwnicy papieża Franciszka cały czas szantażowali go tą ewentualnością. My mamy tutaj w blokach startowych papieża równego tobie, tylko nie podpisującego dokumenty, ale jeżeli będziesz szedł w tym kierunku, to my cię wysiodłamy i zastąpimy cię Benedyktem.
No, z drugiej strony nie ma takiego modelu prawnego, w którym emeryt jest dalej papieżem. No, jak ktoś zrezygnował z władzy, to nie jest papieżem.
Ale precedensy się zdarzają. I sam precedens Benedykta był spektakularny, jednorazowy. I kanonicznie nigdzie nie jest powiedziane, że emeryt nie mógłby ponownie zostać urzędującym papieżem.
Ale teraz mamy, powiedziałbym, parę takich symbolicznych gestów, które to pokazują. Uroczystości pogrzebowe papieża emeryta nie są tak naprawdę w swojej znaczącej części uroczystościami pogrzebowymi papieża. Nie ma żałoby, powinna być 9-dniowa, 10-dniowa nawet żałoba w Watykanie. Nie ma masy uroczystości, które były z tym związane. No, nawet nie ma żałoby w dniu pogrzebu, to znaczy część miejsc będzie zamknięta na czas pogrzebu, potem wszystko będzie otwarte. Ba, nawet kuria rzymska pracuje w dniu pogrzebu. No, to pokazuje, że nie traktuje się go symbolicznie jako papieża.
Jako urzędującego papieża się go na pewno nie traktuje. Oddaje się mu honor jako byłemu papieżowi. Dla mnie jednak przesądzająca jest kwestia ozdobienia czy ubrania go w czerwony ornat, który przysługuje tylko najwyższemu pontifexowi, czyli papieżowi. Benedykt spoczywa na katafalku ubrany w czerwone szaty pontyfikalne, które przysługują tylko papieżowi.
No tak, ale tradycjonaliści powiedzą, nie będzie po raz pierwszy od 1400 lat kanonu rzymskiego w czasie tego pogrzebu i nie będzie go mszy świętej pogrzebowej, uczciwie rzecz biorąc, sprawował urzędujący papież, tylko dziekan kolegium kardynalskiego. Papież wygłosi kazanie i dokona brzędów ostatniego pożegnania, nazywanych tak potocznie pokropkiem. Oczywiście one są dużo bardziej uroczyste w wydaniu pogrzebu biskupa, kardynała, papieża, ale to tylko tyle można powiedzieć, co też wydaje się pewnym sygnałem.
Z pewnością tak i w przełożeniu na mechanizmy władzy w Watykanie ma to znaczenie. Natomiast myślę, że Benedyktowi na tym najmniej by zależało. On i tak przejdzie głębiej do historii Kościoła niż nie jeden papież, ponieważ Benedykt to spuścizna teologiczna.
No właśnie, to przejdźmy do tego, co nam zostaje po Benedykcie XVI. Powiedział już pan profesor o teologii. Mówi się czasem, że był to jeden albo nawet największy teolog na tronie papieskim, bo pamiętajmy, to nie była norma, że wybitni teologowie zostawali papieżami. To mieli często inne umiejętności, czasem nawet wojskowe, to dawniej. A później wcale nie musieli być wybitnymi teologami. On jest najwybitniejszym teologiem na tym urzędzie.
Sam Jan Paweł II, kiedy wchodził na te obszary teologii i w gronie dyskutujących siedział kardynał Ratzinger, jego prefekt kongregacji nauki wiary, no tak z niepokojem zawsze zerkał na oczy Ratzingera, czy on nie wypowie się na zasadzie kontry, czy zaaprobuje.
No parę razy się wypowiedział, nawet publicznie. To jedna rzecz to jest asyż i wspólna, czy jednoczesna modlitwa wyznawców różnych religii. Wypowiedział się również na temat wypowiedzi ex cathedra Jana Pawła II, mówiąc, że ona nie była ex cathedra. Mówi oczywiście o święceniach kobiet.
Tak, i różnili się na przykład w takiej dosyć istotnej sprawie, jak w 2000 roku ta publiczna spowiedź Kościoła ustami Jana Pawła II za te historyczne grzechy. Od krucjat przez inkwizycję za to przeprosił Jan Paweł II w tym roku świętym 2000, a Ratzinger był przeciwko. No i tajemnica fatimska. Tutaj Ratzinger jako ten racjonalista wychowany przez szkołę Kanta, Hegla,
Heideggera, o czym się czasem zapomina.
Uważał, że mamy do czynienia z, ja to trochę tak trywializuję, ale z popkulturową wykładnią trzeciej tajemnicy fatimskiej. Zamach na papieża 13 maja, jak to tłumaczył Jan Paweł II, nie był trzecią tajemnicą fatimską.
Ratzinger bardzo ciekawie to wyjaśniał, rzeczywiście tak uciekając trochę od bezpośredniego wskazania. A jaka książka zostanie, zdaniem pana profesora, z nami na dłużej, z tych dzieł Ratzingera? One są oczywiście nierówne, bo kiedy był kardynałem i prefektem, to bardziej się zajmował pracą niż teologią, ale i tak zostawił po sobie ogromną spuściznę.
Przynajmniej trzy. Wprowadzenie do chrześcijaństwa to jest ta książka, która wyszła spod pióra Ratzingera, kiedy jeszcze był profesorem, księdzem, ale wykładał w garniturze.
W okresie bardziej progresywnym, powiedzmy.
Tak,
i w krawacie. Jeszcze
i w krawacie, nie w sutannie. Wprowadzenie do chrześcijaństwa, które oburzyło kardynała Wyszyńskiego i Wyszyński zabronił wprowadzania książki i czytania jej potajemnie w seminariach. Sól ziemi, jego taka no, dojrzała publikacja naukowa, no i prawdopodobnie ta ostatnia historia
Chrystus?
Tak, Jezusa Chrystusa napisana, kiedy był już papieżem, która no, niestety kosztowała go pontyfikat, bo Benedykt z tą inklinacją do pisania książek nawet wtedy, kiedy jest się papieżem, zostawił władzę nad Watykanem parantelli włoskiej z kardynałem Bertone.
No właśnie, a co zostanie z pontyfikatu? Bo to jest takie pytanie, które jest trudne, dlatego że jak się dobrze przyjrzeć, to okazuje się, że to, po co go mianowano, czyli reforma kurii rzymskiej, oczyszczenie struktur, się nie udało. Przegrał z kurią
rzymską. Przegrał, natomiast na pewno był tym, który zainicjował walkę z pedofilią w kościele i tę pałeczkę przejął po nim Franciszek. To jednak Ratzinger walnął pięścią w stół czy w ambonę i wymógł na Janie Pawle II tę decyzję, która przynosiła przypadki przedkładania spraw księży pedofili z diecezji na świecie z bardzo takiej niekompetentnej i patrzącej bardzo pobłażliwie kongregacji do spraw duchowieństwa do kongregacji Ratzingera nauki wiary.
No, on też powołał arcybiskupa Szyklunę, który był bardzo długo takim watykańskim śledczym i który ma gigantyczne zasługi w tej sprawie. To jest jego uczeń zresztą.
Tak, tak. No i uziemnił w końcu tego psychopatę Macieja de Golado, który był hołubiony przez Jana Pawła II.
Próbował też zmierzyć się z finansami kościelnymi i to też mu się do końca nie udało.
To eminencja Bertone, czyli jego największy zaufany, którego znał z kongregacji nauki wiary, kiedy był szefem całej kongregacji, a Bertone był sekretarzem kongregacji, uczynił go kardynałem, sekretarzem stanu, miał do niego potworne zaufanie i Bertone go ograł, nie tylko w kwestii Banku Watykańskiego.
Znaczy, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o współpracowników, to miał trochę podobną rękę jak Jan Paweł II. To znaczy z nielicznymi wyjątkami w przypadku Jana Pawła II Ratzingera, w przypadku Ratzingera, no choćby Szyklunę, nie wybierał najwybitniejszych postaci.
Tak, a to nałożyło się na ten brak ręki do dobierania sobie dobrych współpracowników, nałożyła się jeszcze ta apolityczność, ten apolityczny gen w samym Benedykcie. Benedykt został wygenerowany przez komfortowy kościół zachodnioniemiecki, w przeciwieństwie do kościoła polskiego, który wydał Jana Pawła II, który musiał politycznie mierzyć się na ręce czy na zapasach z komunizmem.
Dlatego Benedykt czyli on nie umiał walczyć, chce pan profesor powiedzieć. Po prostu z nikim, nawet z kurią rzymską nie umiał walczyć. To był człowiek z zewnątrz, intelektualista.
Człowiek pióra gabinetu profesorskiego, nie ten, który musiałby nawet w Watykanie, gdzie ma przecież wsparcie Ducha Świętego, budować polityczną większość.
To
tego
pytanie,
Benedykt nie potrafił.
Czy ta śmierć, ten pogrzeb jest symbolicznym końcem pewnej epoki w Kościele? Jak jest śmierć Elżbiety II?
Tak, kończy się na pewno Kościół Jana Pawła II.
To nie wcześniej się skończył, nie Franciszek jest jego końcem, tylko ta śmierć dopiero?
No właśnie ze względu na to, o czym, co sugerowaliśmy rządowi w Warszawie, na tą dobrą symbiozę niemiecko-polską w wykonaniu Ratzingera i Wojtyły, to się w 2005 roku, a na pewno w 2022 roku 31 stycznia skończyło. Grudnia skończyło.
Profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog, ekspert do spraw niemieckich i kościelnych, a także wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej imienia księdza Józefa Tischnera był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.